jak minął dzień.
Poseł Krzysztof Tchórzewski jest naszym dzisiejszym gościem. Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, Panie Pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Lider nie tylko mazowieckiego Prawa i Sprawiedliwości, ale również jeden z liderów w skali ogólnopolskiej. I dlatego przedstawiam, bo będę chciał też o tym porozmawiać. Ale zaczniemy od spraw, do których Pan nawoływał przez ostatni tydzień, do tego, żeby jak najliczniej brać w konsultacjach związanych z budową sieci dróg. Ja pytałem się pana kolegi, zresztą co prawda byłego z partii, bo wydaje się, że już w tej chwili się z polityką nie para, Bogusława Kowalskiego, jak on ocenia te konsultacje. Pan wierzy w skuteczność tych konsultacji, tych samorządowych?
Jeśli chodzi o przygotowany w tej chwili program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023, on jest dokumentem w tej chwili jedynie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Ministrów. Będzie przedstawiany także do zaopinii. Właściwie będzie przedstawiany jako dokument rządowy do zajęcia stanowiska w Sejmie. Więc jesteśmy na takim etapie, na którym można w dokumencie jeszcze wiele zmienić i praktyka życia wskazuje, że te dokumenty ulegają dosyć radykalnym zmianom. Druga rzecz, to moja wiedza stworzenia takich dokumentów wskazuje na to, że także autorzy tego dokumentu spodziewają się tego, że będą oczekiwania różnego typu i przedstawiając dokument pozostawiają sobie pewną rezerwę możliwości jeszcze ruchów, jeśli chodzi o jego końcowy obraz. Więc odniesiemy to praktykę do praktyki, którą przyjęliśmy swego czasu, także i z udziałem Katolickiego Radia Podlasie, dotyczącego budowy linii kolejowej. To już ładnych parę lat temu, gdzie tutaj wspólna akcja podejmowana właśnie w dziedzinie doprowadzenia do sfinalizowania całej linii E20, bo to się też zatrzymywało w Sielcach właściwie tutaj i wydawało się, że ta inwestycja nie dojdzie do skutku. Jednak te naciski różnego typu, prośby, apele, żądania stanowcze z różnych miejsc w naszym regionie, ze strony samorządów, ze strony przedstawicieli organizacji społecznych, organizacji przedsiębiorców, parlamentarzystów i tak dalej, doprowadziły do tego, że jednak nawet w tym ostatnim etapie, kiedy już przetarg był rozstrzygnięty i przez półtora roku prawie nie chciano uruchomić inwestycji tej ostatniej kończącej całą linię E20, a więc budowy nowoczesnego systemu sterowania na tej linii, które umożliwi do przekroczenia szybkości 140 km na godzinę oraz przebudowy tych trzech stacji, Siedlce, Międzyrzec, Łuków, Biała Podlaska. Także w grę wchodziło 700 milionów złotych, spore pieniądze. I mimo wszystko jednak udało się doprowadzić do tego, że zapadła decyzja pozytywna. Jak wszędzie, od rodziny poczynając, kończąc na wszystkich grupach społecznych, wewnętrzne takie działania powodują, że jednak ci, którzy bardziej natarczywie zwracają się o to, żeby uwzględnić ich oczekiwania, jak także, kiedy widać wyraźnie, że pewna grupa czy część kraju czuje się pokrzywdzona, a u nas to jest ewidentne, bo zarówno stałe zatrzymywanie, takie metodo kroplówki, jako obwodnica miejska mazowieckiego, po wielu, wielu naciskach te 22 km zostało wybudowanych, to takie kropelkowanie.
Bez połączenia z innymi, tyle, że przyspiesza trochę drogę, jazdę. No,
tak. Ale jednak kwestia jest taka, że to jest cały czas taka metoda kroplówki, żeby uspokoić lokalną społeczność. Ostatecznie nasz region, właściwie bardzo znacząca, jeżeli weźmiemy pod uwagę obsługę S19 i autostrady A2, to jest bardzo ważny region, który jest całkowicie inwestycyjnie zaniedbany. Nie można się z punktu widzenia inwestycji krajowych niczego doprosić, mimo że były wpisane już te inwestycje w programy, było zapewnione ich finansowanie, potem następowały zmiany w 2008 roku, po objęciu rządu przez koalicję Platforma PSL, no i tak dalej. Ale jednak mimo wszystko także i lokalni parlamentarzyści rządowi też no, nie jest im przyjemnie, kiedy...
No tak, no, Stanisław Żmijan to czasami już nie wie, co gdzie oczy schować, no bo tyle no. razy, co on już oświadczył, ogłosił i potem po dwóch, trzech tygodniach to się wszystko zmieniało.
No więc oni też tak w swoich działaniach mogą sporo osiągnąć, no bo w końcu ich głos się w tym wszystkim znacząco liczy.
Znaczy, więc należy wrażenia, ten należy głos konsultować. Się liczył, jakby oni po prostu wzięli te swoje legitymacje partyjne i poszli tam, załóżmy, do tego. Wówczas Tuska, nie wiem jaka w tej chwili decyzyjna, mam takie wrażenie, że nie jest to decyzyjna osoba, to pani Kopacz powiedzieli tak, albo droga, albo sobie zabierajcie te legitymacje. No, może to byłoby przekonujące.
Nie, no...
Zastanawiam się, powiem pan, nad jedną rzeczą. Skąd się bierze ta niechęć do wschodniej Polski? Czy to jest z jednej strony, owszem, wygrywa tu PiS, w którym wierzy PiS, a z drugiej strony nikomu się nie chce... powalczyć o ten region? Pan jako właśnie przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, jak pan obserwuje, skąd bierze się ta takie po prostu lekceważenie wszystkiego, co jest na wschód od Wisły?
To jest kwestia taka, że ja się takiej postawy nawet spodziewałem, dlatego że tak powiem, robiłem wszystko, żeby umowa na przebudowę linii była w 2007 roku w każdym razie dokumentacyjnie i przetargowo przygotowana. Doprowadziłem w jakiś sposób do tego, żeby preumowy zostały podpisane, jeśli chodzi na przykład o tunel w Siercach, czy te inne realizacje zadań, czy przebudowa nawet sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni w Siercach i tak dalej. No bo to mam świadomość, że właściwie z prawej strony jest zrozumienie dla Polski Wschodniej, jest chęć jakiejś tam wspierania i na pewno też trudno, ale jednak można coś uzyskiwać. Chociażby stworzenie programu dla Polski Wschodniej, który był specjalnie i który został zlikwidowany. Także te wszystkie rzeczy powodują, że tak naprawdę, jeśli popatrzymy na obecny rząd, to moi koledzy parlamentarzyści, bo właściwie w rządzie jest większość parlamentarzystów, oni tylko patrzą na to, czego oczekują olbrzymie miasta w Polsce. I tak naprawdę więcej ich za bardzo nie interesuje. Cały czas twierdzą, że życie powinno się koncentrować w tych miastach, wokół tych miast. Ich nie przejmuje to, że wydłuża się z roku na rok. Bardzo gwałtownie w ciągu ostatnich 8 lat wydłużyła się droga dojazdu do pracy ludzi. A więc z 70 kilometrów już na 140. Więc jeżeli popatrzymy osobę dojeżdżającą do pracy 140 kilometrów, to ta osoba już nie prowadzi żadnego życia rodzinnego.
No wie pan, w Łukowie wynajmuje się, czy też kupuje się mieszkania. W Łukowie, nie tylko w Siercach, ale w Łukowie. Tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu wracać tu na noc. Więc jeśli to jest miasto, które oddalone około 120 kilometrów od Warszawy.
No to jest kwestia taka, tylko że no, cały czas i bez względu na to, jakbyśmy na to nie spojrzeli. Jako katolicy wiemy, co to znaczy dla nas rodzina. Mhm. Jako ludzie wiemy o tym, że jesteśmy stworzeniem stadnym. Jeżeli jest ktoś niewierzący, to też musi mieć świadomość, że człowiek funkcjonuje w grupie, nie jest indywidualną postacią. Ludzie jak mrówki muszą istnieć w grupie. Na tym ich w ogóle cała struktura i filozoficzna, i funkcjonalna, i bytowa polega. Więc wyrywanie w ten sposób znacznej części społeczeństwa z korzeni, tych normalnych ludzkich, jest niezwykle groźne. Cała filozofia życia człowieka polegała na tym i walki o 8 godzin pracy, żeby on mógł po tych 8 godzinach pracy spędzić czas w domu z dziećmi, jeszcze może i odpocząć. No, w takiej sytuacji, którą mamy dzisiaj, ta organizacja życia publicznego jest taka, że właściwie, jeżeli dodamy do tego, że powszechnie wprowadza się już, szczególnie w dużych miastach, jak w Warszawie widzę, to rozpoczęcie pracy od godziny 9, półtora godzinna przerwa na lunch i kończenie o godzinie 18, zanim ktoś się dostanie do domu, a jeżeli już dalej gdzieś mieszka, to praktycznie rzecz biorąc gubimy ten sens życia człowieka. Więc nie wiem, czy z tego można się cieszyć i nie wiem, dlaczego znaczna część społeczeństwa no popiera taką filozofię rządzenia, ale taka ona rzeczywiście w tej chwili jest. No i stąd po co tak jest, z takiego punktu widzenia patrząc, pobudować tutaj na Polsce wschodniej drogi? Przecież to teren przeznaczony przez obecny rząd do wyludnienia. Do tego, żeby popatrzmy, co się w naszych wioskach dzieje. przeciętna wioska to już jest 30% mieszkańców mniej. To są, co robią się w tej chwili pewne dziury społeczne, wyludnianie gmin i tak dalej. No, to nie służy nigdy niczemu dobremu. Taka koncentracja ludności. Druga rzecz, że to jest, odbywa się jednocześnie także z koncentracją biedy. No przecież to także i dla władzy jest szkodliwe, niebezpieczne. Więc...
No, ale wie pan, bieda gdzieś rozproszona jest mniej groźna niż bieda skoncentrowana w jednym miejscu, więc...
No więc dąży się do koncentracji biedy także.
Więc tutaj... Oczywiście to jest ten jeden problem. Druga sprawa, jeśli chodzi o te drogi, to jest ten program, który przez rok będzie polegał na liczeniu ruchu. Ja wczoraj miałem okazję rozmawiać z Markiem Sawickim, który właściwie podziela o czym pan mówi. Więc zadam takie pytanie, czy jest możliwe porozumienie się z PSL-em za 10-11 miesięcy, czy też rzeczywiście tylko idziecie na całą pulę, albo wszystko, albo nic?
Dzisiaj PSL jest w koalicji rządowej z Platformą Obywatelską i uczestniczy w realizacji programu całkowicie niezgodnego z założeniami ideowo-programowymi Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Więc w takiej sytuacji rozmowa o jakiejkolwiek możliwości koalicji jest rozmową nie mającą żadnych podstaw, żadnego oparcia fundamentalnego.
No ja rozumiem dzisiaj, ale po wyborach może wiele się zmienić.
I dlatego też o takiej koalicji nie możemy mówić, no bo praktycznie rzecz biorąc, jeżeli nawet odnosi się pan redaktor do pana ministra Sawickiego, to on jest jedną z osób, która bardzo energicznie i bardzo mocno atakuje prawie przy każdej swojej wypowiedzi Prawo i Sprawiedliwość, więc praktycznie rzecz biorąc, w takiej formule o tym nie ma co rozmawiać i my dążymy do tego, żeby uzyskać jak najlepszy wynik, wygrać wybory zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne. Wydawało się kiedyś, że to, co eksperci próbowali twierdzić, że jednopartyjne wygranie nie jest możliwe. Przy takiej polityce szkodliwej rządu, która jest obecnie prowadzona, w moim przekonaniu jest możliwe. Jeżeli społeczeństwo będzie normalnie patrzyło na to, co się dzieje, to właściwie jeszcze parę miesięcy tych rządów i społeczeństwo nawet nie będzie miało alternatywy, dlatego że wygląda na to, panie redaktorze, jakby specjalnie, świadomie było wszystko psute. No bo jak pan spojrzy na to, co się z węglem na przykład stało?
Przecież to nie, jest... To pan to jest politykiem, ja zadaję pytania. Nie,
no, no tak, ale popatrzmy. Z jednej strony 5 miliardów złotych wtopionych w gazoport i żeby się uniezależniać energetycznie od Rosji, żeby mieć ewentualnie swoje dostawy gazu skroplonego do Polski, bo w zakresie gazownictwa, jak i ropy jesteśmy w pewnym sensie od tego kierunku mocno uzależnieni. No i Polska się cały czas chwaliła, no, że jedynie, można powiedzieć, energetyka jest niezależna. Tymczasem od 2007 roku uczestniczyłem w przygotowaniu programu, gdzie miało w międzyczasie być 3 kopalnie wybudowane, nowe i tak dalej. Nic się nie robi. Dywidendę przy dobrych wynikach 2008, 9, 10, 11 ze spółek się wybiera, czyli około 5 miliardów złotych. I żeby nie mogły inwestować. I następnie teraz, kiedy już jest wszystko się wali, ogłasza się program, że się zamknie w pierwszej kolejności 4, a potem następne 4 kopalnie. I w wyniku tego zamiast obecne 8-10 milionów ton węgla rosyjskiego do Polski, Polska będzie mogła zaspokajać swoje potrzeby gdzieś w 75-8%, czyli 1/4 węgla trzeba będzie kupić. Będziemy musieli z Rosji kupować nie obecne 8 milionów ton, tylko 20 milionów ton. I co oddajemy Rosjanom? Wyłącznik do wyłączenia światła w Polsce. Znaczy, to jest polityka rządu?
Ja się z panem zgadzam co do tego...
To po co ten gazoport?
Do tej konkluzji, jeśli chodzi o import na taką masową skalę. Jakkolwiek oczywiście też zawsze pojawia się pytanie, co by było, ile kosztowałby dziś węgiel, bo ja się staram jednak mimo wszystko postawić przede wszystkim w roli przeciętnego konsumenta tego węgla. I moja mama, która pali, ma w miarę nowoczesny ten piec, więc nie jest jeszcze na takie energochłonny. Ale jeżeli za tonę węgla płaci 880 zł i więcej, no to jest jednak mimo wszystko dla starszej osoby, będącej na emeryturze, bardzo duży wydatek. Ona, a ile jest jeszcze takich rodzin i nie tylko emeryckich, ale jest bardzo dużo. Więc czasami jeśli chodzi o ten import, i teraz też prawdą jest to, że to nie jest najgorszy węgiel. Ja mam inne raczej pytanie. Dlaczego
ale
my nie,
ale panie redaktorze, to jest właśnie, to jest właśnie sobie, inaczej.
Dlaczego my sobie nie potrafimy dać rady z naszym polskim węglem? To znaczy, ładujemy 5 milionów ton na hałdy i pan jest specjalistą od kolei. Przepracował pan pół życia tam praktycznie. Niech mi pan wytłumaczy, jaki jest problem, żeby zrobić po prostu deal. Kopalnia kopie, kolej przewozi. Powstają składy węgla na każdej większej stacji kolejowej. Ja tego nie rozumiem.
Ale już mamy składy węgla i w elektrowniach, bo kupiły bardzo dużo węgla.
Nie, ale niech panie redaktorze, nie mogliby kupować.
Panie redaktorze, cała sztuka polega w czym innym. Otóż, jeżeli weźmiemy słynną kompanię węglową, o której się tak dużo ostatnio mówiło, to i mówi się, że jej w tej chwili rocznie miliard złotych brakuje. Tymczasem w 2007 roku koszty ogólne zarządu tej dużej spółki, w końcu zatrudniającej prawie 50 tysięcy ludzi, wynosiły w 2007 roku miliard złotych. Obecnie wynoszą 2 miliardy 100.
No to jest jedna odpowiedź.
I teraz jest kwestia tego typu, rozrzutność. Ale druga rzecz jest taka, że zabieranie w sytuacji, kiedy Unia nie zgadza się na to, żeby można było dokapitalizować, żeby można było udzielać pomocy publicznym kopalniom, to zabieranie im ich zysków, ich pieniędzy, które oni zarobią, jest grzechem w stosunku do całego społeczeństwa. Dlatego, że dzisiaj mamy przestarzałe kombajny węglowe, mamy za głębokie już szyby, bo wybieramy węgiel z 800 metrów w dół i z korytarzy, których długość niektórych wynosi nawet 3 kilometry. Więc górnik pracuje rzeczywiście nie 8 godzin, a 4-4,5 godziny.
No, ponad godzinę. Że nawet dwie w niektórych kopalniach.
No może nawet w niektórych kopalniach. Czyli to jest cała. To nie jest wina tego górnika, który pracuje. No, to jest wina wielu rzeczy, ale także z tym związanych, że mimo, że program wskazywał, było wiadomo na ile, jakie są złoża, na ile wystarczą, gdzie jest ten węgiel i zabieranie pieniędzy, niemożliwość inwestowania i tak dalej w tym wszystkim, było jakby świadomym przygotowywaniem tego, co się stało. No bo przecież to, co siedzą w ciągu ostatnich lat już wszyscy ludzie, którzy absolutnie mają w głowie mętlik, pętlik i w ogóle są to niedouczeni ludzie i ci, którzy nadzorowali węgiel ze Śląska i tak dalej, to są niedouczeni. Jeśli nie, wielu z nich nie jest niedouczonych. Jeśli tu jest kwestia tego typu, że to jest. Ja nie widzę, żeby oni nie byli niedouczeni.
Ale wie pan co, to ja mam takie.
Oni czasami świadomie na szkodę kraju działają. Przepraszam, że tak mówię, ale takie mam odczucie.
Znaczy to nie jest kwestia odczucia, to można po prostu dosyć łatwo oczywiście.
I dlatego mam jeszcze jeden argument dodam, panie redaktorze. Otóż przed 3 laty kopalnie miały zyski. Cena węgla była na poziomie wyższym niż obecnie, bo cena węgla na rynkach była ponad $100. 120, 130, tak 30. Jest. Tak. A dzisiaj 40, 50, 60, w zależności na którym rynku. I teraz jest takie, niech mi pan powie, czy wtedy, kiedy tona węgla była $120, to prąd kosztował taniej niż obecnie?
Nie, no.
Drożej?
Panie pośle, pan ma 100% rację. Nie, panu
czyli jeżeli tona węgla by kosztowała $100, a pan myśli, że jeżeli Rosjanie będą do Polski, będą mieli już monopol prawie, bo innego węgla nie ma tutaj, to oni utrzymają cenę $50 za tonę, wrócą do 200.
Panie Krzysztofie, proszę mnie tylko nie ustawiać w roli obrońcy Rosjan tutaj albo rządu.
Bo za gaz płacimy prawie jeśli chodzi o 30% więcej niż Niemcy.
Bo ja nie mam zamiaru.
Cena produktów energetycznych nie jest cenorynkowo, jest cenopolityczną.
Ja nie mam zamiaru rządu tutaj bronić, a tym bardziej Rosji, bo każdy ma swoje interesy. Ja akurat Rosję rozumiem, że ma
swoje interesy. A my mamy swoje i powinniśmy ich bronić.
Ona realizuje to bardzo skutecznie. Należy się od nich uczyć przede wszystkim, jak je realizować. A nie, natomiast jeśli chodzi o rząd, no to rzeczywiście ma pan rację, że on robi bardzo dużo, a nawet jeszcze więcej, żeby do siebie zniechęcić. Tylko ja jeszcze tylko tak na ułamek wrócę do tej kopalni. Ja mam czasami wrażenie, że kopalnie i ochrona zdrowia to są dwie takie dziedziny, że tam czego byśmy nie wrzucili, to i tak to gdzieś zostanie przemielone. przez kogoś. Więc na dobrą sprawę pytanie brzmi, to postawię panu tak dosyć zdecydowanie. Skoro Bogdanka, kopalnia prywatna, bodajże tam jest jeszcze jedna chyba Silesia, jeśli dobrze, nie chcę nazwy mylić, ale zdaje się Silesia, którą kupili Czesi, kopalnia do zamknięcia. Ja na sobie jako prywatna kopalnia bardzo dobrze daję radę. Co więcej, związki zawodowe są tam zadowolone. No i to jest jeszcze ten problem związków zawodowych. Jeżeli ja słyszę, że w górnictwie funkcjonuje 260 organizacji związkowych, no to ręce i nogi się jednak uginają. A każda z tych organizacji deleguje swojego przedstawiciela, którym jest przedstawicielem etatowym. Zresztą to nie tylko grzech.
Ustawa mówi inaczej.
Nie, ustawa mówi, że na 300 związkowców
może być
jeden
przedstawiciel. Mhm. I to jeśli chodzi o między 250 a 300, to jest półetatowy. Dopiero jak przekroczy 300, może być pełnoetatowy. To jest element policzonej demokracji. Bo jak tak policzymy, to wszyscy, całe 30 tysięcy, właściwie prawie 30 kilka tysięcy radnych w Polsce, to są darmozjady.
Ale niektórzy mówią, posłowie, że związki zawodowe kosztują więcej niż 30 tysięcy radnych.
Jeżeli chodzi o demokrację polityczną, muszą być radni, muszą być posłowie, bo jeżeliśmy wybrali tak zły ustrój jak demokracja, to on kosztuje. Elementem ustroju demokracji gospodarczej są związki zawodowe, pracodawcy i strona rządowa. I to jest też element demokracji gospodarczej. Tu nie można dopuścić do tego, żeby pracownik był tylko na lejcach pracodawcy. Jak popatrzymy, co się dzieje w marketach, zawodowym, na te dziewczyny, co siedzą na pampersach i tak dalej, gdzie związki nie potrafiły sobie z tym poradzić, to już widzimy, co tam jest.
Dobrze, ja nie mówię, żeby nie było, że jestem przeciwnikiem związków zawodowych, bo za dużo wspieram choćby nawet Solidarność Oświatową, żeby tutaj się... Tylko po prostu zadaję dosyć głośno pytanie. Czy w takich firmach po prostu powinni być, czy nie wystarczy ich utrzymywać ze składek? To jest jedna rzecz. Natomiast czy nie jest rozwiązaniem prywatyzacja? Mówię o tej Silesii, gdzie podobno związki zawodowe, ostatni spór, jaki miały ze swoim pracodawcą, to było na jaki kolor wymalować łaźnie.
Jeżeli się
pokazują, że można.
Byłem na Śląsku ostatnio, byłem zaproszony przez związki zawodowe i przez samorządowców na Śląsku, żeby jako były wiceminister odpowiedzialny za gospodarkę przyjechać do nich. No i co się okazuje, że średnia płaca w Silesii, jeżeli się weźmie wszystko razem, jest większa niż w kompanii węglowej. Więc można zorganizować.
Ale nie jest cały tak, czas jest to kwestia organizacji.
Nie jest tak, że państwowa firma organizuje źle. Popatrzymy na ulicę, ilu Polaków jeździ Peugeotami, Citroenami i tak dalej. To są państwowe firmy wszystko. We Francji 54% majątku narodowego to jest majątek państwowy. I państwo ma się nieźle. W Niemczech troszeczkę mniej, 46% jest majątku państwowego. W Polsce dzisiaj mamy sytuację taką, że mamy 27% majątku państwowego. Już tylko. Jesteśmy jednym
z tego to lasy.
Jakby nie było. Jesteśmy jednym, że tak powiem, z państw o największym udziale gospodarki prywatnej. I co, jesteśmy szczęśliwym krajem?
Ja nigdy nie twierdziłem, że jesteśmy szczęśliwym krajem ze względu na to, że u nas niestety decyduje o wszystkim nie państwo, które jest organizacją chroniącą obywateli, powinno być organizacją chroniącą obywateli, występującą w interesie obywateli, tylko do czynienia mamy z wiecznym lobbowaniem na każdą okoliczność, na każdą możliwość. I mogę tutaj panu to w setki przykładów podawać, choćby nawet w tej chwili toczę spór ze swoim dostawcą usług telefonicznych, który twierdzi, że wszystko jest w porządku, a moje dane, a sam nie prowadzi procesu reklamacyjnego. Proszę sobie wyobrazić, że doszliśmy do takiej sytuacji, że zgłaszając reklamację, rozmawiamy nie z reprezentantem firmy, z którą mamy podpisaną umowę, tylko z pracownikiem call center. Zwykłym studentem zatrudnionym na umowę o dzieło, który ma dostęp, na przykład, niech pan sobie wyobrazi, do pańskich na przykład billingów, wyciągów, informacji, z kim pan porozmawiał, kiedy pan rozmawiał. Nie służby, tylko zwykły pracownik, który zazwyczaj jest zatrudniony. I firma, z którą ja prowadzę dyskusję, ona mówi, nie widzę w tym nic złego. Oni mówią, przecież rozmawiam z Urzędem Kontroli Komunikacji Elektronicznej, który jest regulatorem na tym rynku, i oni mówią, proszę pana, ale nikt nam tej sprawy nie zgłosił. To ja wam zgłaszam. To proszę złożyć postępowanie reklamacyjne, my weźmiemy to pod uwagę i tak dalej. Wie pan, Ja jestem przerażony i teraz chciałbym przejść do tej drugiej rzeczy i chciałbym od pana jako reprezentanta opozycji otrzymać takie zapewnienie, że dobra, że wam na tym zależy, że dla was państwo to nie jest tak, jak to czasami chcą was pokazywać w mediach, że wy jesteście zwolennikiem takiego nowoczesnego PRL-u, który będzie właściwie skupiał się nad tylko i wyłącznie sprawami z jednej strony, nie wiem, służby plus socjałka. Czy, że chcecie nowoczesnego państwa, którego ja chcę, który wchodzi i w momencie, kiedy mój dostawca usług elektronicznych stworzył sobie jakiś regulamin usług, to on wchodzi i mówi bez czekania na to, że się coś złego stanie, on mu sprawdza to i mówi, przepraszam, firmo XYZ, to nie jest zgodne z prawem konsumenckim, to nie jest zgodne z ochroną danych osobowych, że wy będziecie takim państwem, że chcecie zbudować państwo aktywne. Aktywne w tym, żeby bronić interesów obywatela.
To jest właściwie w korzeniach naszego ugrupowania, jako ugrupowanie chrześcijańsko-demokratyczne. Z jednej strony nie jesteśmy partią wyznaniową, ale z drugiej strony cały ten fundament naszego programu, do którego realizacji dążymy, jest osadzony właśnie na takich dwóch podstawowych fundamentach. Właśnie ta aktywność ludzka, czyli my cały czas w programie mamy priorytet małej i średniej przedsiębiorczości, wychodząc z założenia, że nadal po 1989 roku Polacy się jeszcze na tyle nie zbogacili, żeby uznawać, że państwo bardziej się interesuje średnio i większą przedsiębiorczością. To jest kwestia właśnie tego wyzwolenia energii, wyzwolenia ludzi, dania im możliwości działania. No przecież jednym z takich prostych... Wszystkie proste argumenty są. No przecież
panie Krzysztofie, ja pytam, trzeba było walczyć... W imieniu trochę tych wszystkich obywateli, którzy są po prostu gdzieś tam zapędzeni, porozbijani, zatomizowani. To jest niestety dorobek 7 lat Platformy. Rozwalenie totalnie jakichś
struktur społecznych.
Tak ja jest. Się z panem zgadzam, że każdy z nas po prostu jest przerażony, nie potrafi się odnaleźć w tym życiu. Chce pan jakiś prosty przykład, proszę bardzo. Nie wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby moja teściowa miała odebrać wyniki badań tomografii mojego świętej pamięci teścia. Przejście, gdzie znaleźć, gdzie pójść, kogo się zapytać i tak dalej. Ja mówię o takiej partii, o takim państwie, które jest bardzo aktywne, które wychodzi naprzeciw takim potrzebom. Tu nie chodzi o to, żeby dawać ludziom, rozdawać pieniążki. I tak jak pan powiedział, bardzo dobrze, że chcecie chronić małą przedsiębiorczość, ale ja chciałbym, żeby Prawo i Sprawiedliwość przyszło i powiedziało tak wszystkim, słuchajcie, mamy pomysł na aktywne państwo, nie będzie żadnego lobbystów, my się nie będziemy spotykać, tak jak to się nawet, nie wiem, w lutym zeszłego roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji spotkało się z przedstawicielami firm telekomunikacyjnych i ustaliło dla nich odrębne zasady regulacji postępowania reklamacyjnego. Ja mówię o takich rzeczach, które dzisiaj siedzę jako i wzgłębiam całe prawo w tej dziedzinie, pisząc artykuł, następują takie wyjątki. A wy powiecie, nie, dla nas najważniejszy jest obywatel, czyli ten obywatel nie wiem, w starciu z bankami i z frankami będzie traktowany podmiotowo.
Nie, no to jest kwestia stworzenia bardzo zawiłego prawa, które obecnie funkcjonuje. To jest danie siły temu, kogo stać tylko na dobrych prawników, na opłacanie dobrych prawników. Przeciętny obywatel nie jest w stanie opłacić się, jeśli chodzi nawet wziąć normalnego adwokata, bo to wszystko kosztuje, a przy poziomie zarobków, już nie mówię minimalnych, tylko średnich, nawet to na to nas nie stać. Więc z takiego punktu widzenia już na starcie tenże i mały przedsiębiorca i obywatel jest
stracony.
I jeżeli popatrzymy na to, no to ja w swojej tylko jakby w tych dziedzinach, w których się obracam, a więc transport i gospodarka, mam jakby wypunktowanych, nie przeze mnie, tylko przez grupę, z którą współpracuję, około 100 ustaw i to są w większości ustawy o zmianie ustawy, które miały poprawiać, a jeszcze bardziej pogmatwały i wynikały z inicjatywy różnego typu biur prawnych, które dla siebie przygotowują różne fronty działania, żeby być coraz bardziej potrzebny. I ta rośnie ta lawina potrzeb prawnych, przerastająca nawet możliwości przerobowe tych biur i żyje im się dobrze.
Pan
bardzo
powiedzieć,
dobrze.
Że pani Ogórek ma rację, że trzeba po prostu wreszcie powołać komisję kodyfikacyjną, która zajmie się takim mozolnym czyszczeniem tego?
To jest normalny obowiązek, to jest normalny obowiązek poszczególnych resortów. Od tego mamy rząd, od tego mamy biura prawne, od tego mamy zespoły legislacyjne w Sejmie i w Senacie, żeby to wszystko pokazać, tylko musi być wola polityczna. Dzisiaj wola polityczna jest taka, że się ulega właśnie tym wszystkim lobbingom. I teraz, jeżeli ja popatrzę w sferę tylko tych dwóch dziedzin, gospodarka i transport, to uchylenie jednym aktem tych 114 ustaw, które na razie mamy wyłuskane, bo ich prawdopodobnie jest dużo więcej, powoduje dla wielu dziedzinach złapanie normalnego oddechu.
No to
przedsiębiorca nie wie, jak się poruszać.
My będziemy jako medium, nie wiem, mam wam kibicować, będziemy krzyczeć do ludzi, żeby poszli, bo może to jest warto, żeby wezwać ludzi, żeby przyjechali do Warszawy i powiedzieli, czas najwyższy po prostu zrobić porządek z głupim prawem, które wam...
Z biurokracją.
Z
olbrzymią biurokracją zawłaszczającą wszystko.
Że trzeba liczyć na urzędników w ministerstwach, no, wie pan, znam realia kilku ministerstw. Znam Ministerstwo Edukacji, gdzie uważam, że praktycznie władzy w Ministerstwie Edukacji nie ma żadnej, bo ona została wyprowadzona, wszystkie kompetencje na zewnątrz, jakieś instytucje, jakieś
instytucje
i tak dalej, i tak dalej. Są Ministerstwo Gospodarki, gdzie po prostu wiem, że niezależnie który z przewodniczących, z szefów PSL-u rządzi, to tam urzędnicy nie przejmują się tym zanadto, kto nimi rządzi. To jest państwo, które sobie, organizm, który żyje samodzielnie. Znam realia ministerstwa, załóżmy, rolnictwa, gdzie od czasu do czasu wybucha jakiś mniejszy czy większy hałas wokół tego, nazwijmy to w ten sposób, ale część ludzi twierdzą, że przynajmniej tam jakiś w dwóch, trzech departamentach zamordyzm panuje. Znam, ale wie pan, znam też realia siedleckiego ZUS-u, gdzie wszyscy wiedzą, że tutaj się tak zasuwa, jak mały samochodzik i o godzinie... od 8 do 16 dokładnie się pracuje, ale znam też inne ZUS-y, które mówi się, że się nie pracuje. Więc pytanie o kompetencje. Jak zrobić, żeby przerobić tą armię 400 tysięcy urzędników, skłonić do roboty, tych 112 tysięcy lekarzy, którzy zarabiają już uczciwie, ja mówię, nie zazdroszczę im tych pieniędzy, ale żeby po prostu wykonywali tą robotę, tych sędziów, którzy, wie pan doskonale, na ostatni przykład wypuszczenia tego zboczeńca, który wyszedł i przez pół roku sąd w Lublinie nie był w stanie wydać z siebie decyzji, ponieważ nie miał opinii biegłego. Ja tym jestem też przerażony. Brakuje mi tutaj, wie pan, i tu mam trochę zastrzeżeń do Prawa i Sprawiedliwości, brakuje mi zdecydowanej reakcji, powiedzenia jasno, samorząd sędziowski się nie sprawdza, ponieważ ta iluzoryczna niezawisłość sądów sprawia, że one są gnuśne.
To wszystko zależy, jak w każdej dziedzinie, jeżeli jesteśmy krajem demokratycznym, od woli politycznej rządzących. Jeżeli taka wola...
Ale jeśli
taka
chcecie
wola,
rządzić, to ja chcę, żebyście powiedzieli jasno, tak chcemy.
I wolę polityczne dania szansy Polakom mamy i chcemy, żeby Polacy z tej swojej szansy mogli skorzystać. Państwo musi wkraczać tam, gdzie tylko musi. Nie może wszystkiego zawłaszczać. Dzisiaj niby mówimy o tym, że kraj idzie ku liberalizacji, jest krajem liberalnym. No jeżeli weźmiemy różnicę, ilość prywatyzacji majątku w Polsce, no to my mamy aż taką prywatyzację, że właściwie oszukujemy o tej prywatyzacji, dlatego że jeżeli mówimy o telekomunikacji, no to telekomunikacja jest własnością rządu francuskiego. Jeżeli mówimy o energetyce...
Albo niemieckiego,
ale w naszej części francuskiego też. No, zależy, które telefonie. Jeżeli powiemy o energetyce, no to energetyka jest jeszcze w większości, wielkości około 60% własnością Polski, ale w 40% jest już własnością rządu niemieckiego, rządu szwedzkiego i rządu francuskiego. No jeżeli tak na to popatrzymy, to co to znaczy? No to znaczy, że u nas oszukuje się społeczeństwo co do prywatyzacji. Bo mówimy o prywatyzacji, a to jak raz inne rządy potrafią rządzić do tego stopnia, że ich przedsiębiorstwa wchodzą i zdobywają rynek. Proszę bardzo, u nas kolej jest do niczego. Rząd twierdzi, że to trzeba już całkowicie wszystko sprzedać i nasze cargo jest sprzedawane. Tymczasem na rynek polski weszło DB Schenker, państwowy przewoźnik towarowy niemiecki, i już objęli 20% rynku przewozów towarowych w Polsce. i państwowy przewoźnik towarowy niemiecki. A my gdzieś tam jakimś funduszom, nie wiadomo jakim, przez kogo nawet posiadanym niby prywatyzujemy. No, jeżeli się tak poobserwuje normalnie z boku, to znaczy, że po prostu państwo może w niektórych dziedzinach. Państwo w tych dziedzinach, które nie podlegają regulacjom rynku w Europie, nie powinno udawać, że będzie rynkowe. Nie ma w energetyce rynku w Europie. Jest to rynek polityczny, gdzie w zależności od potrzeby politycznej się oddziałuje. Ceno się w tej chwili prowadzi wojny nawet gospodarcze w ramach Unii Europejskiej i tak dalej. Jeżeli popatrzymy na odniesienie się przykładowo do dziedzin związanych produkcji całej związanej z obronnością, no u nas ona praktycznie zginęła, ale nawet w takich niby dalekich do militarnych spraw Niemczech ta produkcja istnieje, Francja istnieje i tak dalej. To przecież firmy państwowe francuskie produkują statki atomowe dla Rosjan. Nadal się z tego nie wycofały, mimo tego, co się dzieje. Państwo może nie może być zachłanne i wchodzić tam, gdzie nie powinno, bo w tej chwili wchodzi tam, gdzie nie powinno. Doszło do tego, że jest wszechobecna korupcja. Jeżeli ja rozmawiam z małym przedsiębiorcą w Siedlcach i pytam go się, no jak mu idzie, jak on funkcjonuje, no to on mówi tak, no mam raz na 3 miesiące wizytę z sanepidu, muszę mieć na to upominki przygotowane, mam raz na 3 miesiące wizytę z inspekcji pracy, no było, nie było, coś tam z godzinami muszę kombinować i tak dalej, bo takie życie, takie jest prawo ustawione, że jak nie kombinuję, to nie istnieje. Więc w związku z tym, że kombinuję, no to muszę mieć upominki na to i tak dalej. To tu nie ma żadnej konkurencji, tu nie ma żadnego normalnego funkcjonowania. To powstało jakieś dziwna struktura, no bo tak jest, panie
dobrze,
rektorze.
Dobrze,
no.
To panie Krzysztofie, to jedna rzecz. Czy Prawo i Sprawiedliwość, znaczy ja mam taki, powstał taki pomysł, i wokół tego zaczynamy też coraz głośniej mówić, też jako Katolickie Radio Podlasie będziemy zwracali się do samorządów, a więc do wszystkich jednostek, które organizują przetargi, konkursy w ramach zamówień publicznych. Od zeszłego roku cena przestała być jedynym i najważniejszym kryterium. Można wstawiać inne rzeczy. Czy można liczyć na poparcie Prawa i Sprawiedliwości dla takiego naszego pomysłu, żeby do każdego przetargu i do każdego konkursów wstawiać pytanie, ile osób zatrudniasz na stałe? Bo wie pan, ja myślę, że ci przedsiębiorcy byliby w całkiem innej sytuacji, gdyby mieli wszyscy równe szanse.
Nie tylko to, panie redaktorze, ale my chcemy, przygotowujemy zmiany ustawy o zamówieniach publicznych i w tych ustawach jest także nie tylko to, że jeśli chodzi o problem umów i relacji, bo chcemy naprawdę zatrudnienie uporządkować, to także w grę wchodzi przedstawienie do przetargu potencjału, który posiadamy.
No właśnie.
Jakim i do określenia, co konsorcjum, które startuje do przetargu, musi w tym posiadać swego. A ile procent tylko może wziąć pod wykonawcami? Dlatego, że powstała w tej chwili patologia w tej dziedzinie bardzo mocna, bardzo szeroka, gdzie się firmy teczkowe zaczęły wygrywać różnego typu wielkie przetargi.
Ja mogę pokazać.
Mamy upadłość polskich firm z tym związana.
Ze dwie duże firmy szkoleniowe, które w Polsce zatrudniają na etacie 4 osoby, ale wykonują szkolenia na kilka milionów ludzi. A siedziba tych firm, jakkolwiek jest w Warszawie, to są spółki córki firm brytyjskich. I to są po prostu, jak rozmawiałem doskonale, jeśli chodzi o pieniądze, tak zwane projekty miękkie, to są po prostu potworne pieniądze, które są gdzieś tam przewalające się. Jeszcze jedna rzecz oświatowa. Dzisiaj wiem, że to nie jest pana specjalizacja.
Ja jeszcze, panie redaktorze, dodam jedną rzecz. Mówi się właśnie o tych szkoleniach. Otóż i także szkoleniach opłacanych przez Fundusz Pracy. I to jest prosta rzecz, którą myśmy i ujmujemy w swoich projektach, ale też no, otwarcie się powiedzieli, że należałoby tak zrobić, bo przedsiębiorcy wszyscy się upominają o to. Proszę bardzo, zamiast wydawać pieniądze na szkolenia, to dajcie każdemu przedsiębiorcy z pracownikiem, którego z biura pracy zatrudni, żeby on miał pieniądze, dostał te pieniądze i go bierze na siebie, że on go wyszkoli, skieruje na szkolenia i tak dalej.
Ja mówię, dajcie nam zapłaćcie jako ZUS za niego. i w dowolnej wysokości my dopłacimy pensję.
My go wyszkolimy,
zapłacimy pensję, jako ZUS zapłaci.
No na przykład, no, niech te pieniądze pójdą zamiast na szkolenie, na zapłacenie
ZUS. Nie, ja się panem 100% zgadzam.
To są pewne proste rzeczy.
Od 10 lat
to są proste rzeczy. No, proste rzeczy. Proste,
tak jak tym właśnie w zamówieniach publicznych, tym pytaniem o stałe zatrudnienie można byłoby wreszcie wyforować i uporządkować rynek dzikich tych śmieciówek. Bo tu już... Tu
no w tej chwili z punktu już wynagrodzenia ta śmieciówka niewiele się różni od tego roku, od normalnej umowy o pracę. To jest tylko cały czas problem, żeby tego pracownika można było natychmiast zwolnić. To już jest dzisiaj, jeżeli weźmiemy ozusowanie z śmieciówek, które weszło od 1 stycznia tego roku, to praktycznie rzecz biorąc, tak naprawdę to jest kwestia relacji umownej między pracownikiem a pracodawcą. To jeszcze trzyma tych pracodawców wielu przy śmieciówkach. Niepewność zleceń, niepewność...
Ostatnia rzecz, o którą chciałem zapytać pana, bo obiecuję, że następnym razem nie będziemy czekali tak długo na taką rozmowę, ale będę chciał was właśnie w roku wyborczym trochę egzaminować i trochę dopytywać o rzeczy, które moim zdaniem są ważne, a które nie pojawiają się w wielkich mediach. Nie pytają was o to. Kompletnie. Ja nie słyszałem, żeby była rozmowa z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości na temat śmieciówek, na temat linii kolejowej, infrastruktury i tak dalej. Ja słyszę, jak tam jeden pan drugiemu panu albo pani coś tam powiedział, albo jak to wygląda, albo pani Magdalenie Ogórek. Przy całym szacunku do ładnej kobiety, ale to nie uważam za poważny temat.
Ale jednak ją pan redaktor promuje.
Pani Magdalena Urek?
No, mówi ciągle o niej.
Znaczy wie pan, no, jakby powiedzieć, moja mama też z Ogórków, tylko spod Lublina, a nie ze Śląska, więc to nie ma na szczęście, nikt mi nie powie, że mam to jakieś związki rodzinne. Ale mniejsza o większość. Natomiast ja chciałbym zapytać o taką jedną rzecz, postawić taką tezę. Z coraz większą przykrością patrzę, jak spada poziom nauczania w polskich szkołach. Oczywiście wszyscy się tam podniecają tym OECD, rankingiem i tak dalej. Ja widzę, jak coraz mniej dzieci się uczy, na coraz niższym poziomie wiedzy kończą one szkołę. Ja strasznie się martwię o historię Polski. Ostatnio gdzieś ktoś, chyba Niemcy, pokazali, mój znajomy na Facebooku, pokazał mi taką mapkę, gdzie wciśnięto granice pierwszej Polski przed II wojną światową w obecne granice, pokazując, że myśmy tam w zasadzie to niczego nie stracili. I to był bodajże obrazek robiony przez Rosjan. On był zbulwersowany, a ja powiedziałem postawiłem jedną taką tezę. 95% Polaków nie będzie miało zielonego pojęcia, czego się czepiasz. Bo już 90% Polaków nie zorientuje się, że ta granica była trochę inna. Nie ma pan takiego wrażenia, że 20 czy 30 lat temu to my byliśmy jednak mimo wszystko Polakami bardziej świadomymi tego, że jesteśmy Polakami? Nie chcę postawić takiej szalonej tezy, jakkolwiek mi przechodzi przez gardło, że PRL czasami był bardziej patriotyczny niż w współczesne czasy?
Znaczy, jeśli
przy całym Katyniu, przy wszystkich mordach i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, z punktu, patrząc na historię przeszłą, to, no, czyli poza obecnym pokoleniem do tyłu, to w tamtym czasie ta historia, no, może nie do końca obiektywnie, ale podawała, można było fakty znać, tak, historyczne. Natomiast historia współczesna, czyli te 50 lat do tyłu od momentu, kiedy, czyli praktycznie już nawet historia Polski międzywojennej za komuny, no to już była ta historia podawana,
była fałszowana,
ale była
uczona.
Ale była uczona, tak. Natomiast no, byliśmy świadkami likwidacji nauki historii w szkołach. Byliśmy świadkami protestów z tego tytułu i naszych politycznych, ale nie tylko naszych, całych środowisk, nie tylko opozycyjnych, ale całych środowisk. I widać wyraźnie, że w grę wchodzi wytworzenie takiego społeczeństwa nie do końca znającego swoje korzenie. No to jest rzeczywiście z punktu widzenia interesów naszego państwa, naszej kultury i tak dalej, bardzo szkodliwe. I to w naszym programie jest całkowicie odmiennie wygląda i mamy przywrócić tok nauki w taki, jaki był, jeśli chodzi o historię, a nawet jeszcze do przodu. Ale w ogóle, jeśli chodzi o wykształcenie Polaków, jest problem. Dlatego, że ja miałem możliwość uczestniczenia w ubiegłym roku przed wakacjami, gdzieś chyba na przełomie maja-czerwca, na takim spotkaniu z parlamentarzystami brytyjskimi. I z tego spotkania wynikło jedno. No, że ubolewanie, że tych Polaków, oni nawet tak potrafią mówić, że tych to młodzież, którą przysyłacie do nas do pracy, a na tym korzystają, bo nie kształcą tej młodzieży, my ponosimy koszty kształcenia, to ona nie jest z roku na rok mądrzejsza, tylko jest z roku na rok mniej wykształcona, mniej umie, jakaś bardziej taka rozszczepana i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest ocena zewnętrzna. Jakich ten bo to był... Tym parlamentarzystą brytyjskim był emerytowany, że tak powiem, przedstawiciel biznesu tego brytyjskiego. No i z takiego punktu widzenia patrząc, no to co można ocenić, że jeżeli oni tak patrzą na nas, to znaczy, że też nie jest dobrze z wykształceniem ogólnym.
Dziękuję panu bardzo serdecznie. Krzysztof Tchórzewski, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Szczęść Boże. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Jak minął dzień?